42 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Od 6 wiersza czytajmy do 10. Jest to fragment świadectwa apostoła Pawła. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem: co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił. To jest fragment obrony właściwie apostoła Pawła o tym, co się zdarzyło w jego życiu. Co spowodowało, że on jest chrześcijaninem. O tym mówił na stopniach twierdzy rzymskiej Antonia, gdy go aresztowano. On wygłosił te słowa swojej obrony. Jest to jedno z najbardziej znanych nawróceń w historii chrześcijaństwa. Myślę, że większość z ludzi zna to świadectwo ze szczegółami. Ale ja chcę zatrzymać się na dwóch pytaniach, które tu padły. Kto jesteś, Panie? I drugie pytanie: co mam czynić, Panie? I obydwa pytania w naszym życiu muszą się pojawić. I obydwa pytania mają taką kolejność, w jakiej są wymienione. Nie wolno przestawić zadawania tych pytań, tej kolejności, w takim porządku, w jakim one są tutaj zadane przez apostoła Pawła. Kto jesteś, Panie? To pierwsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Kim jest Jezus Chrystus? Co znaczy to, że On przyszedł na tę ziemię? Dlaczego kocha grzesznika? Dlaczego miłuje człowieka? Dlaczego chce mu przebaczyć? Dlaczego przyszedł na tę ziemię, był tu wśród nas? Był wśród ludzi, którzy rozumieli i nie rozumieli Go. Co mam czynić? To drugie pytanie dopiero. Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, aby ludzie właśnie takie pytania zadawali. Co i kim jesteś? Dlaczego jesteś taki, a nie inny? Apostoł Paweł musiał zadać to pytanie. Kto jesteś, Panie? Co za siła go zatrzymała w drodze, gdy jechał do Damaszku? Pośrednio zadawał niejako pytanie. Panie, nie było lepszych ludzi? Czy Bóg nie miał lepszych ludzi? My sobie możemy dziś zadać pytanie, czytając Dzieje Apostolskie i trzykrotnie czytając świadectwo apostoła Pawła o jego nawróceniu. Byli o wiele lepsi ludzie od Pawła. Jest w Bożym Słowie napisane, że wielu oczekiwało sprawiedliwych w owym czasie na zbawienie Izraela. A jednak Paweł został wybrany. Człowiek nadgorliwy w służbie dla Boga. Z własnej inicjatywy przecież poprosił o listy polecające. Nikt go wcale nie wysyłał do Damaszku. On był tak gorliwy, że postanowił wziąć takie żelazne listy. Chciał się wykazać swoją gorliwością i duchowością. Nawet ci, którzy nie akceptowali Jezusa Chrystusa, nie byli tak zawzięci jak Paweł. On wziął sprawy w swoje ręce. Chciał sam poprowadzić wszystko dla Boga, bo myślał, że dobrze czyni. Postawił wszystko na jedną kartę. Zaczął jednak od drugiego pytania, a nie od pierwszego. On jeszcze nie wiedział, kim jest Jezus, ale już wiedział, co dla Boga robić. I Bóg to musiał skorygować. Najpierw musimy uzyskać w swoim życiu odpowiedź, kim jest Jezus Chrystus. I usłyszał, kim jest. Ja jestem Jezus Nazareński. Ja jestem Mesjaszem, którego Ty prześladujesz. Paweł nie mógł uwierzyć. To jest niemożliwe. Ja przecież dla Boga wszystko. Nie mógł niestety powiedzieć, jak wielu dziś porządnych ludzi powiedziałoby: przecież nie zabiłem, nie ukradłem, nie wszedłem w konflikt z prawem. Jestem w porządku. Mamy własne poczucie godności, wartości, sprawiedliwości, własną filozofię. I Bóg przez to pytanie musi nam pokazać, kim jesteśmy my tak naprawdę. Że taki styl życia, jaki prowadzimy, nie prowadzi do społeczności z Bogiem. Jakąż to dziś filozofię życia ludzie wyznają bez Boga, gdy nie zadają sobie pytania, kim jest Jezus Chrystus? Kim jesteś? Kto jesteś? Jakie masz prawo mnie zatrzymać? Myślę, że tak ogólnie rzecz biorąc i bardzo brutalnie nazywając, moglibyśmy powiedzieć, główna filozofia życia to filozofia chlewika. Ludzie hołdują temu, co chcą robić. A więc, co pragnę, to czynię. Jeśli moje ciało mówi mi, zrób coś, to ja zaspokajam moje pragnienia. Oczywiście niebiblijna jest pogarda dla ciała ludzkiego, przesadna asceza. Nie wolno nam nadużywać obowiązku i troski o nasze ciało. Ludzie niszczą swoje ciało przez alkohol, nikotynę, narkotyki, samookaleczenia, samobójstwa, nadużycia seksualne, lekkomanię. To wszystko dziś funkcjonuje. Ale ciało nasze nie jest chlewem, ale ma być świątynią Boga, Ducha Świętego. Tak powiedział apostoł Paweł. To jest nasze przeznaczenie. Oczywiście duch i dusza. Ciało na trzecim miejscu, ale też jest ważne. Ale świat ten mówi, że ciało jest najważniejsze. Co chcesz, rób, dogadzaj sobie. Ale to prowadzi do nieszczęścia. Paweł kiedyś napisał do Koryntian. Umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. On przez całe swoje życie zadawał to pytanie, kto jesteś, Panie, dla mnie, nie dla ludzi. O, dla kogoś Jezus jest Zbawicielem, ale najważniejsze pytanie brzmi, czy jest dla mnie, czy jest dla Ciebie Zbawicielem? Kim On jest dla Ciebie? A ciało, w którym ja mieszkam, jest też ważnym elementem. Bo kto jest ważniejszy, dom czy właściciel? Właściciel jest ważniejszy. I tego właściciela Bóg może zmienić, nawrócić. Może zmienić jego postępowanie, jego sposób myślenia. Dać mu powołanie, dać mu wizję tego, co ma robić. Kim jesteś, Panie? I na to pytanie musimy mieć jednoznaczną odpowiedź. Jezus musi być naszym Zbawicielem. Bez tego nie ma przyszłości. Bez tego jest to życie w grzechu. Na czym budujemy to nasze życie? Czytałem o człowieku, który 30 lat budował dom z zapałek. Metr na metr. I pewnej nocy mysz weszła do tego domku. Otarła się, a nie miał wypalonych główek zapałek. I 5 minut, 30 lat pracy spłonęło. Można budować całe życie na niewłaściwym fundamencie i niewłaściwych materiałów. 30 lat przepadło w ciągu 5 minut. Paweł budował niewłaściwie i Bóg go musiał zatrzymać. I pokazać mu, że buduje domek z kart, który się któregoś dnia zawaliłby. I wtedy pokazał mu, jak może budować swoje duchowe życie na skalę i na fundamencie. Rozpoczął nowe budowanie z nim. Usprawiedliwieniu, zbawieniu. To Bóg szukał nas. Często myśmy nie szukali Go, ale On nas szukał i znalazł. To on Pawła zatrzymał na drodze. Paweł nawet nie myślał o tym, ale Bóg go zatrzymał. I porozmawiał z nim. Ale Paweł musiał odpowiedzieć, co z tym zrobi. I ten pierwszy etap każdy w swoim życiu musi mieć. Nie możemy mówić o chrześcijaństwie, o życiu chrześcijańskim bez tego pytania i bez odpowiedzi na to pytanie. Kto jesteś i kim jest Bóg dla mnie w Jezusie Chrystusie? Kiedy przejdziemy ten pierwszy, najważniejszy etap swojego życia i damy zdecydowaną odpowiedź, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. I właściwie nie ma innej alternatywy, jak odpowiedzieć tak, bo jeśli odpowiemy nie, to właściwie życie jest przegrane, życie jest skończone, życie bezbarwne, życie, w którym miotamy się w lewo, w prawo i ciągle myślimy,
No, jakoś sobie dam radę, jutro wszystko uporządkuję, ale jutro zawsze zostaje jutrem. Ale kiedy ten etap będziemy mieli za sobą, to wtedy możemy zadać to drugie pytanie. Co mam czynić, Panie? I co usłyszał apostoł Paweł? Idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Apostoł Paweł otrzymał powołanie i otrzymał wizję. Podjął decyzję, że chce być użyteczny dla Boga. Bracia i siostry, kiedy jesteśmy ludźmi wierzącymi, musimy mieć też odpowiedź na to, czy znamy Boże Słowo, czy znamy Bożą wolę, do czego Bóg nas powołał, jakie dał nam zadanie. Musimy mieć poznanie, do czego się przygotowujemy, co zrobimy z naszym powołaniem, jak go użyjemy. Bóg oczekuje od nas poświęcenia i oczekuje, że potraktujemy to swoje powołanie bardzo poważnie, z pasją, że poświęcimy swoje życie wszechmogącemu Bogu. Mojżesz 40 lat swojej służby, swojego życia poświęcił poznawaniu Boga. Jezus 30 lat poświęcił, by wyruszyć z 3,5-letnią misją w Palestynie. Bardzo często ludzie wierzący poświęcają 3 miesiące szkole biblijnej i myślą, że to starczy na 30 lat. Nie studiują Słowa Bożego, nie poznają Go i myślą, że pstryknięcie palców załatwi wszystko. W każdym z nas tkwi potencjał, ale musimy go rozwijać w takim kierunku, jak go Bóg darował. To, co Bóg nam dał, nie jest produktem końcowym, ale początkowym, ale musimy to rozwinąć. Wielu ludzi chce robić to, do czego ich Bóg nie powołał, czego nie potrafią robić i marnują czas na to, by robić to, do czego nie zostali powołani, gdy tymczasem mogliby robić rzeczy, w których mają powołanie. A więc jak to było w życiu Pawła? W jaki on sposób dowiedział się, co ma czynić? Bóg użył dwóch sposobów, naturalnego i nadnaturalnego. Naturalny sposób polegał na tym, że dowiedział się. Idź do miasta, a tam ci powiedzą. Bóg użył zboru, społeczności. I on tam od ludzi wierzących dowiedział się, co ma czynić. Użył człowieka wierzącego, Bóg, aby mu powiedzieć, jak ma się toczyć jego życie. A później, to jest w odległym czasie stanie się, zbór rozpoznał jego powołanie i wysłał go z misją. Poszedł razem z Barnabą, wypchnięty przez zbór, przez Ducha Świętego, do misyjnej służby. Zbór, społeczność udzieliła mu autorytetu do tej służby, która była niezwykłą, bo Bóg go powołał. Jeśli wyruszamy do służby, do pracy bez Bożego autorytetu, bez autorytetu zboru, błogosławieństwo zawsze będzie w drodze, ale nigdy nie będzie z nami. I był nadnaturalny sposób, jakiego Bóg użył. Użył wizji i proroctwa. Oto Ananiasz otrzymał wizję, że ma iść do tego prześladowcy i modlić się. I powiedzieć mu, bracie Saulu, to było niezwykłe pozdrowienie. Ale równocześnie ten Bóg przygotował Pawła. I Paweł też miał widzenie, gdy czytamy 9 rozdział, on powiada, on miał równocześnie, gdy Ananiasz miał wizję i Paweł miał wizję, że przyjdzie do niego człowiek i mu złoży propozycję służby, pracy i powie mu, co się z nim dzieje albo co będzie się działo. A więc Bóg używa zawsze potwierdzenia. To nie jest tak, że jeśli Bóg chce coś komuś powiedzieć, to tego człowieka nie przygotuje. Tak przekazujący, jak i odbierający muszą być przygotowani. Dary Ducha Świętego mają służyć zbudowaniu zboru, a nie sianiu lęku i strachu. Musimy jasno sprawę postawić, gdzie zmierzamy i w jakim kierunku. Co to znaczy używanie darów Ducha Świętego? Nie mogą przychodzić ludzie z proroctwem do kogoś i mówić, jutro twoje dziecko umrze. Jutro umrzesz, bo żyjesz w grzechu. Tak nie działa Bóg. To nie jest Boże proroctwo. I nie dajcie się zwieść diabelskiemu zwiedzeniu. Nie dajcie się zwieść ludzkim pomysłom. Bóg tak nie działa.
Jeszcze raz chcę to podkreślić. Bóg nie robi sobie żartów z ludzi wierzących. To diabeł sobie będzie żartował z nas. Bóg nie działa w taki sposób, że będzie ci mówił, dziś masz o 9:00 zjeść śniadanie 20 deko, a obiadu masz zjeść 0,5 kg. Bóg się nie bawi w takie rzeczy. W to się będzie bawił diabeł i ci pokaże, że nawet to będzie prawdziwe w niektórych momentach. Chrześcijaństwo nie jest kuglarstwem, bo z diabłem nie ma żartów. Apostoł Paweł dostał potwierdzenie, zanim przyszedł do niego prorok. I tacy prorocy, którzy składają kłamliwe proroctwa, są oszukańczymi prorokami. Nadużywają imienia Bożego, nadużywają Ducha Świętego, ośmieszają dary Ducha Świętego, ośmieszają zbór i społeczność. To nie są dary Ducha Świętego i to nie jest działanie Ducha Świętego. Diabeł będzie usiłował wielu zwieść. Diabeł będzie usiłował wielu oszukać. Nigdy Bóg nie przyjdzie do ciebie i nie powie, że umrzesz jutro, jeśli ci nie da najpierw szansy na to, byś był zbawiony, byś wyznał grzechy. Nigdy Bóg tak autorytatywnie nie mówił. Raz było proroctwo do Baltazara. Kiedy zobaczył napis na ścianie Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Zostałeś zważony i dni zostały twoje policzone, ale nigdy daty nie wiedział, kiedy umrze. Jeśli ktoś nie umie się Bożemu porządkowi i dyscyplinie zboru podporządkować, to nie umie się Bogu podporządkować. Diabeł będzie oszukiwał. I musimy się tego strzec. Musimy wiedzieć, że niekontrolowane pragnienia bez powołania mogą siać śmierć, a nie Boży pokój. Przyjeżdżają ludzie, którzy uprawiają kaznodziejstwo kuglarskie, a nie kaznodziejstwo biblijne. Co wiecie o ich życiu? Nas tutaj macie w zborze, możecie na co dzień sprawdzić nasze życie, jak żyjemy. Co wiecie o ludziach, którzy przyjeżdżają i miotają się na lewo i prawo, mówiąc, że są duchowi i diabła na scenie depczą? Ja nie chciałbym być w ich skórze, żeby diabeł czasami się z nimi naprawdę nie zaczął zabawiać. Wtedy zobaczycie, co to znaczy moc diabelska. Z nią nie ma żartów. Nie macie autorytetu i upoważnienia do tego? Nie zabierajcie się za to. Czytajcie dobrą literaturę, którą jest Biblia, a nie pomysły ludzkie. Można wykonać instalację elektryczną budynku z byle jakiego przewodu, ale kiedy przyjdzie pełne obciążenie, wtedy gwarantuję, że ta instalacja wywoła pożar. Jak budujesz z niewłaściwego materiału swoją instalację, ona wywoła pożar. Mojżesz był wysłany do Faraona i miał rzucić laskę. Ta laska się zamieniła w węża. Ale ten wąż, któregoś dnia niewłaściwie użyty, mógł się obrócić przeciwko niemu. Mojżesz się wystraszył. Nie używaj tej laski, gdy nie masz Bożego pomazania i powołania. Bo ten wąż zamieni się w węża, który przeciwko tobie przejdzie. Nie możemy dalej bawić się w chrześcijaństwo, które oparte będzie na emocjach, na cudownościach i na cudactwie. My chcemy prawidłowych darów Ducha Świętego. Chcemy, by dary Ducha Świętego i Duch Święty nie był ośmieszany przez diabła i przez nieodpowiedzialnych ludzi. Uczmy się postępowania tak, jakbyśmy czytali książkę. Bóg odkrywać będzie strona po stronie. Nigdy nie zaczynasz czytania książki od ostatniej strony, żeby się dowiedzieć, jaki jest koniec. Tylko strona po stronie. Bóg odkrywa, jeśli czytasz Biblię, co chce w twoim życiu czynić. A po jakimś czasie Bóg ci pokaże ciąg dalszy. Ludzie chcą życia duchowego instant. Zabełtać i przeskoczyć wszystkie etapy duchowego życia. A potem są efekty tego tragiczne. Pozostaje nam tylko modlić się o taką osobę. Zajmijmy się zwiastowaniem Słowa Bożego. Kiedy jakiś prezydent byłby zabity, w ciągu kilkunastu godzin najdalsze plemiona murzyńskie usłyszą o nim, że zginął. A ile plemion, ilu ludzi, ilu cywilizowanych ludzi tu w tym kraju czeka ciągle na Ewangelię i jej nie słyszało. Nie ma im kto zwiastować. Ale ciągle się pojawiają ludzie, którzy traktują życie duchowe jak zabawę z kółkiem hula hop. Bóg nie potrzebuje naszej gimnastyki duchowej do wyginania nas duchowo, żeby potem to się skończyło. Tylko na efektach zewnętrznych. My nie potrzebujemy takiej duchowej gimnastyki. Potrzebujemy odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego. Bracia i siostry, zastanawiajcie się, gdzie idziecie i co robicie. Jakie są praktyki stosowane wobec was? Jakie są stosowane manipulacje? Nieboże praktyki i nieboże rzeczy dzieją się. Bóg nie zabawia się naszym duchowym życiem. Mamy dług do spłacenia, zwiastowania Słowa Bożego i zwiastujmy to Słowo Boże, a Bóg będzie potwierdzał. Co mam czynić? Najpierw się dowiedzmy, co mamy czynić, a nie co my chcemy czynić, uważamy, że to Bóg nam zlecił. Róbmy to pod autorytetem zboru. Zbór jest tym miejscem, w którym jest Boży autorytet. To nie jest społeczność, która istnieje sobie sama z siebie, z własnym perpetuum mobile, które się samo napędza. To ludzie wierzący. Przeszliśmy już tu w tym zborze wiele takich rzeczy i ten zbór ostał się. Czytajcie Boże Słowo i przyglądajcie się temu, co Bóg ma do powiedzenia w waszej sprawie. Kto będzie walczył o tych pokaleczonych ludzi? O tych zwiedzionych ludzi? Kto będzie o nich walczył? Dzisiejsi ludzie są skoncentrowani jednak na sobie. Dzisiejsze pokolenie to świat ludzi żyjących dla siebie i sobą. Można to tak zdefiniować. Wydałem małe przyjęcie na 3 osoby. Naprawdę bardzo małe. Tylko na 3 osoby. Były to ja, sobie i mnie. Ja jadłem kanapki, piłem sobie herbatę i podałem mnie ciasteczka. Tak wygląda dzisiejsze życie. Myślimy tylko o sobie. O niezrealizowanych marzeniach, o niezrealizowanych ambicjach. Ale jeśli nie masz Bożego powołania, nie realizuj ambicji, które cię zżerają. Trzymajcie się Bożego Słowa, a nie ludzi, o których życiu nie wiecie nic. Jak żyją, jak postępują. Apostoł Paweł dowiedział się najpierw, kim jest Jezus. I całe swoje życie temu Jezusowi Chrystusowi podporządkował. A później zapytał się, co mam robić. I nie było to tak, że on sam sobie wziął tę robotę i poszedł. On miał za sobą zbór. I gdyby tego zboru nie miał, ta praca nic by nie przyniosła. To wszystko ległoby w gruzach. Ale on miał ludzi, którzy go wspierali. Nie chcemy fałszywych proroków, ale chcemy Bożego działania w naszym życiu. Ale wiem, mamy bój toczyć o to, by nasze duchowe życie, nasza duchowość była oparta o Boże Słowo, o Boga, który będzie działał. Ja nie wierzę, że ten Bóg będzie bawił się naszym życiem. Walczmy o wiarę raz świętym podaną, jak mówi apostoł Piotr. Nie wdawajmy się we wszelkie nowinki. Różny szmelc nam tu próbują wcisnąć. Duchowy szmelc, który nie sprawdził się wiele razy już. Kiedy staniemy przed Bogiem, nie będzie się pytał, jakie miałeś sukcesy na ziemi, czy cię chwalili, czy nie. Ale jak twoje życie wyglądało przed Bogiem? Ilu ludzi usłyszało Ewangelię, zwiastowanie Jezusa Chrystusa? Człowiek wierzący ma zagwarantowane życie zwycięskie, ale nie kuglarskie. Nie jesteśmy klaunami, którzy stają tu na tym miejscu i zabawiają się ludźmi, ale jesteśmy zwiastunami Bożego Słowa. I ten autorytet otrzymałem od Boga i go będę bronił. I będę tego autorytetu bronił moich braci, którzy zwiastują Słowo Boże. Ponieważ Bóg pozwolił nam zadać pierwsze pytanie, kim On jest dla mnie? I drugie pytanie, co mam robić? Nie bierzmy rzeczy, do których nie mamy upoważnienia. Nie szukajmy taniej Ewangelii, łatwej Ewangelii, taniego i łatwego życia chrześcijańskiego, na przełaj, prowadzącego do zwiedzenia. Bo zawsze tam, gdzie jest oryginał, pojawi się falsyfikat. I Boże Słowo mówi, wielu w czasach ostatecznych będzie chciało ludzi wierzących zwieść. Zwodzenie nie będzie polegało na tym, że ktoś przyjdzie i wprost powie, jestem satanistą. Ale powie, jak anioł światłości, słowa, które będą wyglądały jak miód, ale gorycz zrodzą. Musimy wiedzieć najpierw, kim jest Jezus Chrystus. Dla ciebie,
dla mnie? Jaki jest jego charakter, aby wiedzieć, co mam czynić? I oto dziś będziemy się modlić. Oto dziś będę się modlił, aby Bóg zachował Boży dom, Boży zbór od diabelskiego zwiedzenia. Bóg jest Bogiem porządku, ładu i Bogiem, który szanuje nasze chrześcijańskie życie. Powstaniemy, będziemy się modlić.